to pilot się katapultował, co jeszcze raz potwierdza, że firma Zvezda, która produkuje fotele katapultowe rosyjskie, ma się dobrze w odróżnieniu od pozostałej części sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. Cały ten projekt Su-57, on ładnie wygląda, bo samolot jest dość miły aerodynamicznie, fajnie lata na tych pokazach gdzieś tam w Indiach czy gdzieś tam w innych krajach, całkiem fajnie sobie latał. Ale tak naprawdę dzisiaj samolot piątej generacji to nie jest to, jak on wygląda, jak on lata, tylko to, co ma w środku. I Rosjanie mają ogromny problem z tym, co jest w środku. Bo Rosjanie oni w odróżnieniu od Zachodu jednak uważają, że broń jądrowa musi być solidna, więc uzbrajają i generalnie nie używają bomb lotniczych uzbrojonych w głowice jądrowe. Najczęściej głowice jądrowe są montowane na pociskach rakietowych typu Kinżał. To wynika z całej doktryny rosyjskiej. Okazuje się, że wielka potęga rosyjska nie jest w stanie wystawić 10 patroli powietrznych, które by patrolowały określone strefy i przechwytywały samoloty. Bo żeby przechwycić, no to trzeba najpierw wykryć. Ktoś musi podać wstępną informację do tego myśliwca, że gdzie jest cel. Jeżeli tego nie ma, no to szukamy igły w stogu siana.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Przypominam, że jest promocja, kod rabatowy to historia 31, minus 31%, drodzy Państwo, rabatu. Promocja jeszcze jest ważna przez 5 dni, także bardzo serdecznie polecam. Pozdrawiamy naszego partnera technologicznego, czyli Lantre, dystrybutora sprzętu marki Apple. I drodzy Państwo, naszym nowym partnerem z kolei jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe, a więc Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska jest dla Was. Dzięki za wszystkie kciuki, za wszystkie komentarze i za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów i niezmiennie polecam moją książkę Polacy, która czeka na Was z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest pan generał Tomasz Drewniak, były dowództwa Polskich Sił Powietrznych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam pana bardzo serdecznie. Panie generale, przed urlopem czy po urlopie?
A tego jeszcze nie wie nikt. Planuję.
No dobrze, to może zestaw i inna kategoria pytań. Kibicował pan Argentynie czy Hiszpanii w finale Mistrzostw Świata?
Patrząc, jak grała Hiszpania, Argentyna, no to był dla mnie jeden faworyt, Hiszpania. No Argentyna ani boiskowo, ani, że tak powiem, sportowo się nie, to powiem tak, nie zasłużyła na Mistrzostwo Świata. Jeżeli już mówimy o zasługach.
To prawda, to prawda. No dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj odcinek lotniczy. Bardzo wiele się dzieje w przestrzeni powietrznej Europy i nie tylko, również Bliskiego Wschodu. Zacznijmy, panie generale, od tego, że Rosja straciła swój super myśliwiec Su-57 piątej generacji. Spadł, zapalił się i uległ totalnej destrukcji. Czy wiemy, co się stało?
No, te dane są bardzo różne, bo nawet co do typu statku powietrznego były wątpliwości. Niektórzy mówią, że to był Su-57, ale w wersji dwuosobowej, czyli pierwszy prototyp takiego samolotu. Niektórzy mówią, że to był ten Su-57 bojowy. Chyba już, że to był Su-57, to chyba już to jest raczej pewne. I z tego, co wszyscy mówią, działo się to na zachód od Moskwy, czyli gdzieś w okolicach bazy Kubinka, bo baza w Kubince jest gdzieś mniej więcej 100 km na zachód od Moskwy, w kierunku Smoleńska. I to jest jedna z głównych baz, w których się oblatuje różnego rodzaju nowe statki powietrzne. szczególnie biuro różnego rodzaju, tam jest centrum oblatywaczy i były też tam rosyjskie zespoły akrobacyjne umieszczone w Kubince, więc ta Kubinka jest takim miejscem, w którym się to robi. No i teraz nie wiemy tak naprawdę, jaka była przyczyna, czy z tego, co się zdążyłem dowiedzieć na różnych mediach, to pilot się katapultował, co jeszcze raz potwierdza, że firma Zvezda, która produkuje fotele katapultowe rosyjskie, ma się dobrze, w odróżnieniu od pozostałej części sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. No i teraz jakieś badania będą. Nie wiemy, czy to był prototyp tego dwuosobowego, czy to był... No ale jak jeden pilot, no to jest chyba szansa, że to był jednoosobowy, chociaż to nie przesądza w 100%. Co jest w ogóle ciekawostką, jeżeli mówimy o dwuosobowym samolocie, proszę zobaczyć, że Amerykanie od czasu E-22 i potem F-35 nie budują dwuosobowych samolotów bojowych z tego powodu, że ich poziom symulacji jest tak wysoki i tak realny, że nie ma potrzeby budowania dwuosobowych samolotów. Rosjanie mają ogromny problem z poziomem symulacji, z budową prawidłowych symulatorów i całego systemu szkolenia, więc opierają swój system szkolenia na już takim dość przebrzmiałym i archaicznym modelu, w którym do każdego bojowego samolotu musi być samolot dwuosobowy. I to jest taka próba, w której buduje się dwuosobowy samolot bojowego samolotu piątej generacji, gdzie w zasadzie na świecie już odchodzi się od takiego modelu. Samoloty piątej czy szóstej generacji raczej są projektowane jako jednoosobowe, a jeżeli nawet dwu, to nie jest to samolot, nazwijmy to szkolno-bojowy, tylko ta druga osoba, tak jak w F-15, ma mieć zadania bojowe, czyli to nie jest tylko instruktor, ale to jest osoba, która ma na przykład kierować rojem lojalnych skrzydłowych czy tego typu sytuacjach.
Panie generale, pojawiła się wersja, według której to Ukraińcy mieli w jakiś sposób oszukać obronę przeciwlotniczą Rosji, że to jest wraży statek powietrzny i Rosjanie sami mieli sobie zestrzelić. To hakerzy ukraińscy mają stać za tym wypadkiem czy katastrofą. Wierzy pan w coś takiego? To jest w ogóle możliwe, czy to jest jakaś kaczka dziennikarska?
Myślę, że gdyby tak było, to Ukraina musiałaby mieć, że tak powiem, tylne wejście do systemu obrony powietrznej rosyjskiej. Nie wiem, czy ma. Jak ma, no to jest tylko dobrze. Wydaje mi się, że to może być też pewna gra ukraińska, no bo każdy sukces tego typu jest dla Ukrainy bardzo cenny. Więc nie sądzę jednak, żeby Ukraina miała tylne wejście do systemu obrony powietrznej Rosji, a szczególnie Moskwy.
Kraksa tego super myśliwca Su-57 piątej generacji skłania też do pytań o sam ten projekt, bo to miała być wielka nadzieja rosyjskiego lotnictwa, maszyna równorzędna z F-35. Czy w ogóle te Su-57 walczą, czy to jest na razie tylko jakiś prototyp?
No, jest kilka seryjnych egzemplarzy, w tym roku też kilka wyprodukowano. Mówimy cały czas o jakiejś tam liczbie, chyba nie większej jak 20 parę. One tam nie walczą. Były próby, żeby je użyć do różnych rzeczy, ale widać, że nie były to jakieś poważne rzeczy, no bo ich tak naprawdę nie ma nad Ukrainą, po stronie rosyjskiej nawet. Więc myślę, że to jest po pierwsze, że cały ten projekt Su-57, on ładnie wygląda, bo samolot jest dość miły aerodynamicznie, fajnie lata na tych pokazach gdzieś tam w Indiach czy gdzieś tam w innych krajach, całkiem fajnie sobie latał. Ale tak naprawdę dzisiaj samolot piątej generacji to nie jest to, jak on wygląda, jak on lata, tylko to, co ma w środku. I Rosjanie mają ogromny problem z tym, co jest w środku. Nie można porównywać Su-57 z F-35 czy F-22. Może one wyglądają podobnie, może kształtem są samolotami piątej generacji, ale w środku tak naprawdę jest ogromna różnica. Samoloty F-35 na przykład są wyposażone w bardzo zaawansowane urządzenie elektroniczne i mam przekonanie, że Rosjanie nie są w stanie być w tym samym miejscu, w którym Amerykanie, że ich systemy samoobrony, że ich systemy komunikacji, że wiele rzeczy, które reprezentuje sobą F-35, nie ma na pokładzie Su-57. Myślę, że myśl technologiczna i rozwiązania technologiczne to są na poziomie naszych F-16 przed modernizacją. Więc ciężko jest porównywać samoloty, które trochę są nieporównywalne, bo tak naprawdę dzisiaj nie walczą samoloty w dogfightie, czyli w takiej bliskiej walce, gdzie Su-57 robi ładne manewry, kręci ładne pętle, akrobacje i tak dalej, tylko tak naprawdę walczą z poza zasięgu widzialności wzrokowej i tam ta przewaga elektroniczna, przewaga systemowa jest zdecydowanie po stronie amerykańskiej i tutaj Rosjanie po prostu... Myślę, że to jest taki samolot kształtem piąta generacja, wyposażeniem czwarta, może czwarta plus.
No dobrze, to dlaczego Rosjanie mówią, że to jest super myśliwiec Putina? Reklamują to na cały świat jako super nowoczesne rozwiązanie, najlepszy myśliwiec świata. To jest propaganda taka sama jak z czołgiem T1 Armata?
Tak, to jest dokładnie ten sam. Rosjanie, kiedy ja tam miałem z nimi możliwość jeszcze rozmawiać, no to oni zawsze mieli takie powiedzenie, że niet analogów w mirie, co oznacza po polsku, że nie ma równoległego czegoś na świecie, czy nie ma podobnych rzeczy na świecie. Oni przy tym zostali, oni się to reklamują. Pamiętajmy, że gdyby to był tak świetny samolot, jak poprzednie samoloty typu Su-27 i tak dalej, to proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Kiedy Su-27 wszedł do produkcji seryjnej, to on wygaszał wszystkie poprzednie modele i produkowano samolot Su-27 masowo. W różnych wersjach. Jego potem tam unowocześniano, ale to jest ciągle ten sam Su-27 sprzed prawie 50 lat. Ale Su-57 tego nie robi. Dalej są produkowane różne warianty samolotów rodziny Su-27 z modyfikacjami i one są w dużo większej liczbie produkowane niż Su-57. Więc to nie jest, sami Rosjanie uznają, że to nie jest samolot, który 1:1 albo tak jak wcześniej Su-27 dużo lepiej zastąpi swoich poprzedników. Także tutaj sami Rosjanie swoją polityką pokazują, że jakby nie wierzą w tą konstrukcję. Proszę zobaczyć, co się dalej pojawia, że znowu wracamy do jakiegoś MIGA, który się tam ma pojawić, też jakiegoś piątej generacji i tak dalej. Więc myślę, że to Rosjanie sami nie wierzą w tą konstrukcję do końca.
Ale chyba wierzą Algierczycy, bo Rosjanie chcą sprzedać to Algierii. Algieria podobno kupuje i Indie są zainteresowane.
Indie są zainteresowane, no bo potrzebują wymiany samolotów bojowych na już, ale proszę też pamiętać, że Indie podpisały kontrakt z Francją potężny. Indie mają ogromny problem, bo kilka prób produkcji samolotów u siebie okazało się, że Indie, powiem tak, nie dorosły do tego, żeby produkować u siebie samoloty bojowe. Jeszcze ich poziom technologiczny, ich poziom szczególnie produkcyjny jest za słaby do tego, żeby produkować nowoczesne samoloty bojowe, więc muszą na siłę kupić, bo im się kończą 21, które jeszcze tam mieli po modernizacji, kończą im się różne wynalazki chińskie, które mieli, różne inne, więc im się wszystko powoli kończy, więc oni muszą kupić. Pamiętajmy, że w indyjskim zamówieniu mówimy o 200, 300, a może nawet 400 samolotach. To jest potężna flota. Więc wszyscy koło tego chodzą. No, Algieria jest tradycyjnym odbiorcą sprzętu rosyjskiego, bo Su-27 i tam różne inne przygody z odsyłaniem samolotów, z zadawaniem samolotów, to już wszystko widzieliśmy. Myślę, że tam grają czynniki polityczne i finansowe. Algieria też może mieć problem z dostępem do zachodniej technologii, więc chce mieć coś, co będzie porównywalne, ale nie ma dostępu do zachodnich technologii, więc się próbuje posiłkować Rosją. Tak ja to widzę.
Dobrze, to panie generale, żeby zamknąć ten temat, to sama strata tego SU-57, niezależnie od tego, czy to hakerzy, czy najprawdopodobniej jakaś awaria, co to oznacza dla Rosjan? Bo tych prototypów mówił pan, że jest około 20, tak? Czy też seryjnych?
Znaczy, prototypów jest oczywiście kilka. Jest kilka już seryjnych, tej pierwszej serii wyprodukowanych samolotów, które tworzą najprawdopodobniej dwie eskadry maksymalnie. Więc tak naprawdę, jeżeli to był prototyp dwuosobowego samolotu i jedyny, no to jest problem, bo taki samolot kolejny zbudować, to trzeba czekać rok, może dwa. Jeżeli to był któryś z prototypów jednoosobowych, no to jakieś badania na niej były robione, no bo coś, po coś on latał, on nie latał dla zabawy, więc też nie wiemy, co tam się działo, czy to były próby uzbrojenia, czy to były próby jakiekolwiek inne. No więc strata każdego prototypu przesuwa w czasie kolejne próby, przesuwa w czasie, nie wiem, wprowadzenie. Tutaj pamiętajmy, że SU-57 lata jeszcze na starych silnikach. Może to była na przykład próba latania na nowych silnikach, które miały być jeszcze lepsze i okazuje się, że po takiej stracie to jest znowu rok, dwa czekania na kolejne obloty i kolejne próby. Generalnie każda strata samolotu prototypowego na tak wczesnym etapie oznacza przesunięcie programu w czasie.
No tak, a bardzo mnie ciekawi, panie generale, jedno też zagadnienie, to znaczy, czy sankcje, które zostały nałożone na Rosję, w jakiś sposób stopują takie programy jak SU-57, bo w dużej mierze Rosjanie się opierali w swoich technologiach wojskowych na elektronice zachodniej, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. No nie wiemy, jak skuteczne są te sankcje, bo tam jeszcze Chiny swoją grę grają, inne kraje, więc tak naprawdę do końca nie wiemy. Ale no proszę zobaczyć, Rosjanie dzisiaj, gdyby sankcje były 100% skuteczne, mogłoby się okazać, że wiele bezpilotowych aparatów by nie doleciało nigdzie, bo tam cały czas się znajdują komponenty zachodnie, w różny sposób zdobywane przez Rosję. I Rosja sama nie jest w stanie wytworzyć tak skomplikowanych systemów elektronicznych i musi się posiłkować Zachodem, Chinami i wszystkimi innymi możliwościami. Więc no dobrze, tutaj też jest taka możliwość, że elektronika zawiodła na przykład, a pamiętajmy, że w tym samolocie bez elektroniki nie da się latać, bo ten samolot w zasadzie to opiera się na tym, że pilot nie steruje samolotem, tylko przekazuje swoje potrzeby komputerowi za pomocą drążka czy joysticka, zależnie tam jak to jest zrobione, a komputer, że tak powiem, wybiera najlepszą opcję i przekazuje to w formie sygnału elektrycznego na układ sterowania. Więc jeżeli siada cała elektronika, no to samolot przestaje latać.
A jeszcze dopytam, ten SU-57, on może przewozić też broń jądrową i odpalać jakieś rakiety siłowicami jądrowymi?
Nie sądzę, bo Rosjanie nie... Oni w odróżnieniu od Zachodu jednak uważają, że broń jądrowa musi być solidna. Więc uzbrajają i generalnie nie używają bomb lotniczych uzbrojonych w głowice jądrowe. Najczęściej głowice jądrowe są montowane na pociskach rakietowych typu Kinżał, tego typu, więc to jest duży pocisk. No bo jakby to wynika z całej doktryny rosyjskiej. Dlaczego Amerykanie w Europie mają bomby? Bo uważają, że wywalczą przewagę w powietrzu na tyle dużą, że ich samolot z bombą doleci w zasadzie na cel. Bo pamiętajmy, że to jest bomba, która jest wolno spadająca, gdzie w zasadzie trzeba przylecieć bardzo blisko celu. Rosjanie stwierdzili, nie, my nie będziemy wywalczać przewagi w powietrzu, my włożymy głowicę jądrową na rakietę i odpalimy ją z 200 czy 300 kilometrów. Taka jest różnica w podejściu i dlatego te komponenty są inne.
Okej, rozumiem. Dobrze, to jeszcze jeżeli mówię o tym wyścigu zbrojeń, to jest coś o tyle, wiem, że teraz zadam pytanie futurystyczne, ale my mówimy o nieudanym projekcie rosyjskiego myśliwca piątej generacji, szumnie nazywanego supermyśliwcem Putina, ale już pojawiły się doniesienia o myśliwcach czwartej generacji, trudno w to uwierzyć. Amerykanie mają pracować nad F-47, przepraszam, szóstej generacji. Tak. F-47, myśliwiec szóstej generacji, i Rosjanie już odpowiedzieli, że zrobią jeszcze lepszy, najlepszy na świecie, MiG-41. Tak. Rozumiem, że no, to już jest w ogóle sfera fantasmagorii, tak?
Nie no, tam były różne pomysły. Rosjanie mieli jakiś taki pomysł, że będzie gdzieś tam o krawędź kosmosu ten samolot zahaczał tam, nie wiadomo, co tam się będzie działo. Generalnie samoloty piątej czy szóstej generacji, on już kształtem w jakiś taki, to nie będzie taka rewolucja jak między FM-16, nie wiem, a F-35, tak, że ten kształt jest jednak całkiem inny. To raczej piąta czy szósta generacja, to chodzi o możliwości implementacji sztucznej inteligencji, w której ten samolot będzie takim centrum sterowania innymi aparatami latającymi, bo dzisiaj już chyba nie jest żadną tajemnicą, że przyszłość lotnictwa jest w współpracy pilotowych i bezpilotowych platform, tylko nie bezpilotowych takich jak Shahed. Oczywiście one będą istnieć, to o tym nie mówię, ale w tym lotnictwie taktycznym mówimy o takim programie, który w Polsce gdzieś tam się kojarzy jak lojalny skrzydłowy, czyli mówimy o pełnoprawnym samolocie prawie myśliwskim, napędzanym silnikiem odrzutowym, który ma parametry bliskie swojemu jakby bazowemu samolotowi, czy to będzie F-35, czy za chwilę tam jakikolwiek inny F, lata z dużymi prędkościami, przenosi amunicję, poważną amunicję. Ostatnio pokazano, nie chcę tutaj reklamować, ale jedna z firm, która produkuje takie, pokazała odpalenie pocisku AMRAM z takiej platformy, więc to się wszystko dzieje. I te samoloty szóstej generacji będą miały właśnie potężne zdolności kierowania właśnie tymi lojalnymi skrzydłowymi, czy jak ich tam je nazwiemy. A to będą de facto samoloty o bardzo podobnych parametrach jak ten samolot bazowy, z silnikami odrzutowymi, duże, ważące kilka ton, z poważnym uzbrojeniem. Więc to jest przyszłość szóstej generacji.
Okej, bo ja tutaj właśnie, jakieś Rosjanie podają nieprawdopodobne informacje, na przykład takie, że może się wznosić na 50 kilometrów,
latać z prędkością w tym kosmosie.
Tak, hipersoniczną, to ma być ten legendarny MiG-41, tylko po pierwsze, jeżeli jeszcze nie potrafili sobie poradzić z Su-57, to gdzie do szóstej generacji, to raz, a po drugie, czy w ogóle to nie pójdzie w tą stronę, panie generale, że w myśliwcach szóstej generacji już w ogóle nie będzie pilota?
Jedną z opcji, która w Europie była przy tym Next Generation Fighter, była taka opcja, że samolot będzie pilotowy i bezpilotowy jednocześnie, że do jednych misji będzie pilot siadał, a do innych misji będzie samolot leciał, a pilot będzie siedział na ziemi w swoim takim stanowisku, którym będzie sterował tym samolotem. I to było bardzo, i to jest do dziś bardzo poważnie rozpatrywane jako jeden z wariantów. I wydaje się, że tak może być, że w samolotach szóstej generacji będzie taki, jakby będą dwa kokpity, będzie ten kokpit realny w samolocie tradycyjny, który znamy, no i drugi na ziemi, w którym pilot przy bardzo ryzykownych misjach, przy misjach podwyższonego ryzyka, będzie po prostu siedział na ziemi. Bo też są misje takie, w których pilot powinien być w kabinie, cały obszar policingu, w którym wzrokowo musimy rozpoznać cele i można nie zawsze do nich strzelać, czasami trzeba im pomóc, ale to jest ważne, żeby tam ktoś był na miejscu, a są misje tak ryzykowne jak, nie wiem, misja z walki z obroną powietrzną przeciwnika, w której jesteśmy narażeni na zestrzelenie przez systemy naziemne, to wtedy pilot może siedzieć na ziemi i no, strata będzie oczywiście realna, no bo zestrzeli się samolot, ale ten najcenniejszy element, czyli pilot, zostanie uratowany i nie trzeba będzie robić takiej akcji, którą widzieliśmy w Iranie, gdzie żeby uratować jednego pilota F-15 skończyło się to stratą ilu śmigłowców i samolotów. Dziś ten pilot, myślę, że koszt tego pilota jest taki, że gdyby, nie wiem, odlać go z złota albo z platyny, to by taniej wyszło, nie? Więc takie projekty są realizowane i myślę, że taka będzie też przyszłość szóstej generacji właśnie, że samolot będzie jakby w dwóch obszarach występował, pilotowym i bezpilotowym.
No to fascynujące, fascynujące. Zobaczymy, co z tym projektem F-47. To już weszliśmy w futurologię, ale wracając na pola bitew nad Ukrainą, mamy do czynienia z pierwszym, o czym poinformował generał Kane, amerykański generał, pojedynkiem powietrznym F-16 już z ukraińskimi znakami na skrzydłach kontra chyba Su-35 i zwycięstwo F-16 zestrzelony. Przeciwnik, rosyjska maszyna. Czy zaskoczyło to pana? Czy coś wiemy więcej, jak to się odbyło? To rzeczywiście było jak na Top Gun, że latały wokół siebie i strzelały te rakietami, te maszyny?
Nie, nie sądzę. Myślę, że Ukraina z tego powodu, że ma określoną liczbę samolotów i każdy z nich jest bardzo cenny, raczej zastawiła pułapkę na Rosjan. Nie znamy oczywiście jakby całego scenariusza taktycznego tej pułapki, ale myślę, że gdzieś po prostu zrobiono, analizując, jak Rosjanie wykonują ataki, do której granicy dochodzą, w jakiej odległości rzucają bomby i tak dalej, i tak dalej. Opracowano jakąś taką pułapkę taktyczną, w której ten F-16 się znalazł na tyle blisko samolotu rosyjskiego. Słowo blisko oznacza, myślę, odległość 30, 40, może 50 albo i 60 kilometrów. I wtedy udało mu się odpalić rakietę, która zestrzeliła rosyjski samolot. Nie sądzę, żeby to była taka, nazwijmy to, Top Gunowa akcja, że strzelamy do siebie z odległości kilkuset metrów. Myślę, że to był daleki strzał z dużej odległości. Tam jeszcze, pamiętajmy, że żeby taką pułapkę skonstruować i osiągnąć sukces, to nie jest tylko jeden samolot. Myślę, że tam było kilka samolotów, była walka radioelektroniczna, było wiele rzeczy połączonych po to, żeby na końcu uzyskać efekt zestrzelenia.
No tak, co nie zmienia faktu, że dawno już nie słyszeliśmy o takiej historii. Z reguły, jak niszczą Ukraińcy samoloty rosyjskie, to na lotniskach. Jak zaskoczą je...
Stare wojskowe przysłowie lotnicze mówi, że najlepiej się niszczy samoloty przeciwnika na lotnisku.
Cel się nie rusza, to jest oczywiste. Natomiast, panie generale, czy to nie jest jakiś taki ostatni podryk sił lotniczych klasycznych, ten pojedynek F-16 kontra MiG, bo wchodzimy w epokę dronów uderzeniowych, co obserwujemy teraz nad Petersburgiem dzisiaj i w innych miejscach Rosji, gdzie te drony masakrują rosyjskie rafinerie, teraz centra logistyczne Wildberry. Czy to jest przyszłość walki lotniczej, uderzenia dronowe dalekiego zasięgu?
Proszę zobaczyć, że te wszystkie sukcesy ukraińskie, bo mówimy o poważnych sukcesach, jeżeli Rosja, która jest ogromnym producentem ropy czy gazu, ma problem na stacjach benzynowych, żeby ludzie zatankowali samoloty, to znaczy to jest wielki sukces Ukrainy. Ale oni atakują obiekty stacjonarne, obiekty, które można na Google Maps w zasadzie zeskanować. Proszę zobaczyć, że nie ma ataków, albo jest ich bardzo niewiele, na typową infrastrukturę wojskową, bo no, tu jest dużo trudniej zaprogramować taki ruch, bo ta infrastruktura jest w ruchu, ta infrastruktura jest chroniona, ta infrastruktura wojskowa, mówię, ta, czy to w tej taktycznej strefie, czy operacyjnej, tu jest dużo trudniej. Ukraińcy wybrali, zresztą słusznie jak widać, drogę, że będziemy odcinać tlen rosyjskiej gospodarce, rosyjskim ludziom, no i może to spowoduje, że Rosja się zatrzyma. Na razie słychać, że to chyba działa, no bo po pierwsze ludzie mocno się irytują, bo nie mogą zatankować swoich samochodów. Po drugie, już gdzieś takie informacje dotarły, że są problemy z paliwem dla pojazdów wojskowych na froncie, więc widać, że ta taktyka obrana przez Ukrainę działa. Ja bym tutaj nie, z jednej strony, tak jak mówię, ogromny szacunek do tego, co zrobili Ukraińcy, ale też bym nie demonizował, bo jeszcze raz mówię, oni atakują obiekty stacjonarne, które można tak naprawdę zobaczyć w Google Maps i można zaprogramować bezpilotowy aparat w zasadzie na podstawie dostępnych źródeł informacji. I to są obiekty stacjonarne, one się nigdy nie ruszają, one są po prostu i już. Więc to ma swoje znaczenie, ale no to się nie przekłada na bezpośrednią walkę z przeciwnikiem. To raczej się przekłada na takie, mówię, odcinanie tlenu.
No tak, a ja też zastanawiałem się dzisiaj, panie generale, dlaczego skoro były 4 fale uderzeń na te centra logistyczne, to aż się nasuwało to, że będzie 5. I zastanawiałem się, dlaczego oni nie zabezpieczyli jakimiś pancerami czy innym sprzętem tych centrów pod Petersburgiem, które dzisiaj zostały rażone. I doszedłem do wniosku, że może bali się odciągnąć te systemy obrony przeciwlotniczej, bo odsłoniliby jakieś ważne cele wojskowe. Może to też
To jest to, o czym pan mówił. Ukraina korzysta z tego, że ilość systemów jest ograniczona. No nie ma nieskończonej ilości pancerów, nie ma nieskończonej ilości innych systemów. Ukraina, wiedząc o tym, że Rosjanie mają ogromną przestrzeń, bo przecież popatrzmy, mówimy atak na Petersburg, tak, i atak na Krasnodar, tak, czy gdzieś tam na Kubaniu. To jest odległość między jedną a drugą, to jest 2000 ponad kilometrów. W tym środku jest jeszcze Moskwa i inne zakłady po drodze, więc nie da się obronić tak ogromnego terytorium przed atakami bezpilotowych aparatów, do których należy używać pewnego specyficznego uzbrojenia. Rosja nie ma na tyle samolotów, żeby ustawić patrole powietrzne w tak ogromnej przestrzeni, które by to przechwytywały. Nie ma systemów radarowych. Pamiętajmy, że Rosja jakby nie czuła się zagrożona na tyle, żeby zbudować na przykład pełną sieć radarów, które by widziały wszystko od ziemi. No bo tak naprawdę kto był jej przeciw? Białoruś? Nie. Ukraina? Też tam, dopóki Rosja nie zwariowała, to nie była ich przeciwnikiem w żaden sposób, tak? Więc Rosja nie ma tak naprawdę takiej linii, którą my na przykład mamy na wschodzie i jeszcze ją rozbudowujemy. Rosja ma ogromny problem nawet z pozyskaniem informacji o tym, jak lecą drony. Dlatego Ukraińcy programują te drony tak, że na przykład część może przelatywać nad Białorusią i z kierunku Morza Bałtyckiego zaatakować Petersburg. Więc Rosja ma ogromny problem i Ukraina dość skutecznie realizuje swoją strategię właśnie odcinania tlenu Rosji.
A jedna rzecz mnie zaintrygowała, panie generale, w całej tej sprawie, no bo te drony nie są najszybsze, powiedzmy tak. To znaczy one, żeby dolecieć do Petersburga, który jest chyba 1100 kilometrów oddalony od granic Ukrainy, no to muszą przelecieć nad kawałkiem terytorium olbrzymim Rosji. Tak. I dlaczego rosyjskie myśliwce nie zestrzeliwują po drodze tych dronów, które tam sobie powoli lecą? Głośno jest, bo Rosjanie robią filmiki, że im tam nad głową te silniki brzęczą. Mieliśmy dzisiaj sytuację, w której F-16 rumuński zestrzelił drona, który wleciał nad Rumunię. Dlaczego Rosjanie nie robią tego samego?
No bo tak naprawdę to, co powiedziałem. Po pierwsze, nie mają systemu radarowego, który by to wykrył. To, że ludzie robią filmiki, no to fajnie, tylko Ukraińcy na początku wojny te filmiki zaprzęgnęli do systemu obrony powietrznej, zbudowali aplikacje, ludzie wysyłali, to pomagało im się, że tak powiem, orientować. Rosjanie tego nie zrobili, no bo jednak ta aktywność społeczna w Rosji jest dużo, dużo niższa niż indziej. Tam nikt nie dopuszcza do tego, że jakiś tam rolnik z nie wiadomo skąd może filmikiem coś nagrywać i wojsko z tego może skorzystać jako element systemu obrony powietrznej. Tak jak mówię, wielkość terytorium, no i to wszystko działa na niekorzyść Rosji. Do tego ilość samolotów, jaką Rosja ma, no okazuje się, że wielka potęga rosyjska nie jest w stanie wystawić, nie wiem, 10 patroli powietrznych, które by patrolowały określone strefy i przechwytywały samoloty. Bo żeby przechwycić, no to trzeba najpierw wykryć. Ktoś musi podać wstępne informacje do tego myśliwca, że gdzie jest cel. Jeżeli tego nie ma, no to szukamy igły w stogu siana. Ukraińcy z tego korzystają. Myślę, że ich wywiad też tak programuje, tak przekazuje dane, że do zaprogramowania bezpilotowców, żeby one leciały nie nad radarami, tylko właśnie omijały radary. Leciały takimi trasami, troszkę może dłuższymi, ale właśnie dającymi duże prawdopodobieństwo do dotarcia do celu. Więc Rosja jest, no wszystko jest przeciwko niej. Nie? Słaby system, mało samolotów, ogromne terytorium, no i Ukraina z tego korzysta.
Panie generale, a druga strona medalu, bo jak ja dzisiaj zobaczyłem tą informację podaną przez prezydenta Rumunii o zestrzeleniu przez F-16, to jest pierwszy taki przypadek drona, który nadleciał nad Rumunię, to pomyślałem sobie, że tak to można walczyć, jak wlatuje jeden dron 20 max. A co by się stało, gdyby wyleciało 500 czy 600? Czy w ogóle taki sposób zwalczania dronów, czyli podrywamy, tak jak Polacy robią. Za każdym razem, panie generale, jak jest atak na Kijów, to Polska podrywa pary dyżurne. Ale w przypadku konfliktu pełnoskalowego, gdyby, nie wiem, ktoś w nas wystrzelił 500 czy 1000 dronów, chyba nie możemy w ten sposób zwalczać tego zagrożenia.
No, byśmy już to przerobili rok temu, we wrześniu. Jak dobrze pamiętam, z 10 dronów zestrzeliliśmy jednego. No to jest mniej więcej taki, taka jest skala. Oczywiście każda sytuacja jest inna tutaj, nie chciałbym mówić, że tak zawsze będzie, ale samoloty myśliwskie generalnie nie są przystosowane do niszczenia celów, które się poruszają z prędkością 100 czy 120 km na godzinę, zbudowanych z włókna szklanego albo jeszcze ze styropianu, sklejki, nie wiadomo czego tam jeszcze, bo jakby w czasie, kiedy ich konstruowano, nikt o takich rzeczach nie myślał. Wiele tych dronów nie jest widocznych na radarach samolotów myśliwskich z różnych przyczyn. Wiele rakiet nie przechwytuje rakiety, które na przykład przechwytują ślad termiczny, mogą nie przechwycić takiego drona, bo ślad termiczny takiego drona może być za mały dla czy pasmo, w którym jest generowany ślad termiczny, jest inne niż głowica została przygotowana. Więc to jest bardzo trudne. Dlatego się dzisiaj na gwałt poszukuje innych systemów, prostszych, tańszych i skuteczniejszych. Czy to samolotów szkolnych z podwieszonymi zasobnikami, z działkami. Czy to, co robią Ukraińcy, lata samolot w zasadzie aeroklubowy, w drugiej kabinie siedzi ktoś, kto hobbystycznie strzela do rzutek i ma strzelbę gładkolufową i po prostu strzela do tych dronów. To są oczywiście takie rozwiązania tymczasowe. Dzisiaj myślę, że są dwa kierunki tak naprawdę realne. Jeden to jest kierunek walki radioelektronicznej, czyli postawienia takiej zapory z radioelektronicznej, która tak zakłóci systemy nawigacyjne, systemy łączności dronów, że one po prostu pospadają. A drugie, według mnie, to jest walka za pomocą skoncentrowanej energii, czy to laserowej, czy mikrofalowej, które już się dzieją. Takie systemy są montowane już w kilku miejscach na świecie. Polska też buduje takie systemy własne lub w oparciu na przykład o brytyjskie będzie to robiła, bo pamiętajmy, że strzelanie nawet z działka 30-milimetrowego, okej, ono jest skuteczne, ale jeżeli wystrzelimy 50 pocisków i 3 trafią w drona i go rozniosą, nie ma problemu, to te pozostałe gdzieś muszą spaść. One muszą spaść na ziemię. Więc w czasie pokoju nad zabudowaniami, miastami, wioskami, miasteczkami w Polsce strzelanie długimi seriami z 30-milimetrowego działka rodzi pewne konsekwencje. Więc wydaje się, że najbezpieczniejszym jest zbudowanie zapory pierwszej, która będzie oddziaływała na systemy nawigacyjne, systemy łączności, a nawet zatrzymywała silniki tych dronów, i to jest taki niekinetyczny sposób, a drugi to jest jednak energia skoncentrowana, gdzie nawet jak nie trafimy w taki aparat, to nikomu nic nie zrobimy, krzywdy w większości przypadków. Ludzie zapominają o tym, że wystrzelenie pocisku w powietrze, wcześniej czy później ten pocisk gdzieś musi spaść.
Oczywiście, ale nawet dzisiaj prezydent Rumunii napisał, że to zestrzelenie tego drona nad Rumunią przez F-16 było możliwe tylko dlatego, że leciał nad terenem niezabudowanym i wiedzieli, że nikomu się nic nie stanie, ale panie generale, nie ukrywam, że dzisiaj zaintrygowała mnie informacja, która się pojawiła, że Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska pracuje nad bronią laserową do zestrzeliwania dronów.
Tak.
Czy może mogę pana pociągnąć za język? Coś więcej w tej sprawie może pan nam powiedzieć, bo to bardzo intrygujące.
No takie systemy są już na świecie. Jednym z takich systemów Izrael już taki ma, Brytyjczycy mają taki. To po pierwsze jest dość skuteczne, bo strzał jest dość tani. Brytyjczycy oceniają jeden strzał takim laserowym działem, nazwijmy to, na jakieś tam 5 funtów, co w porównaniu do rakiety Amram jest dość tanio. Więc tutaj rząd wielkości jest ogromny, różnicy. I jest dość skuteczny, on może oddać kilkadziesiąt strzałów w ciągu minuty, więc dla niego 30-40 celów jest do zniszczenia w ciągu minuty. I tak naprawdę nie mamy skutków ubocznych, to o czym mówiliśmy, że pociski latają w różnych dziwnych kierunkach, możemy strzelać w zasadzie. Oczywiście, że dron zestrzelony spadnie, no ale jednak myślę, że on nie wyrządzi takiej szkody jak pocisk 30-milimetrowy czy seria z działka. Więc to jest najprostsze i chyba najbardziej skuteczne właśnie takie kinetyczne zwalczanie aparatów bezpilotowych. Z tym, że to też ma swoje wady, bo już dzisiaj były prowadzone próby w kilku krajach, gdzie nakłada się takie specjalne powłoki, które odbijają promienie, no bo pamiętajmy, że laser to jest promień świetlny. Nałożenie powłoki na drona powoduje, że skuteczność może być zmniejszona o 80% na przykład i energia, która jest potrzebna do przepalenia czy unieszkodliwienia takiego drona, będzie za mała, żeby coś się stało. Po prostu ten promień zostanie odbity, rozproszony. Więc dzisiaj też się pracuje nad innymi obszarami energii skoncentrowanej. Mówimy o mikrofalach, które mają zagotować tak naprawdę elektronikę i silnik. Mówimy o innych obszarach. To jest, laser jest jednym z elementów. Ja bym nie mówił, że laser nam załatwi wszystko. Nie. Powinniśmy mieć kilka różnych elementów czy systemów, które będą potęgować skuteczność.
No tak, ale przede wszystkim też liczy się, panie generale, koszt-efekt. No bo jeżeli dzisiaj władze rosyjskie podały, że zestrzelili 500 dronów nad Rosją ukraińskich, to znaczy, że gdybyśmy my odpukać mieli taki problem, że leci na nas 500 dronów, to nawet rakiet tylu nie mamy w naszym chyba tego typu, albo wszystkie byśmy musieli wystrzelić w jednej nocy. Więc trzeba szukać też tanich środków od obrony przeciwlotniczej na tane środki napadu. To jest też
tak, to tutaj musi być pewna symetria kosztu efektu, bo żeby nie doszło do takiej sytuacji, która miała miejsce kilka miesięcy temu nad Zatoką Perską, gdzie Iran odpalił równie prymitywne, bo to przecież rosyjskie drony w większości są oparte o konstrukcje szachedowe, czyli irańskie. I nagle się okazało, że kraje Zatoki Perskiej, które mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu takich działań, odpalały po 2-3, a nawet 4 patrioty. Tam chyba rekord to jest 4 czy 5 patriotów odpalonych w jednego. Pamiętajmy, że ta rakieta zależnie od wersji kosztuje tam od miliona do 3 milionów dolarów. Więc teraz co się okazało, że po tygodniu magazyny opustoszały i potem mieliśmy, efektem tego była narodowa dyskusja, czy 5 rakiet przekazanych Ukrainie to jest osłabienie zdolności polskiej i różne rzeczy się tu działy. Mówimy o 5 rakietach, nie 50, nie 500, to 5, co nawet nie jest jednym załadowaniem wyrzutni. Więc tak się nie da prowadzić wojny. Nawet kraje, które mają ogromne zasoby finansowe, nie są w stanie tego zrobić, więc trzeba szukać rozwiązań, które będą adekwatne do zagrożenia.
Tak. Dodajmy, że ten dron kilka tysięcy dolarów był warty, który próbowano zestrzelić rakietami po milion. Szaleństwo kompletne. Panie generale, kolejny ważny temat naszej dzisiejszej rozmowy, MIG-i 29 polskie. Mamy do czynienia z bardzo interesującą rozgrywką międzynarodową. Wydawało się, że te ostatnie MIG-i, których jest chyba 14, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, trafią na Ukrainę, ale pojawili się nowi kontrahenci. Jeden to Serbia, a drugi to mamy oficjalne zapytanie, o czym poinformował minister Zaleski, czy wiceminister Zaleski, z najprawdopodobniej Bułgarii, która ma ochotę na te MIG-i. Jak pan widzi całą tą rozgrywkę? Komu według pana Polska powinna je sprzedać czy dać? Ukrainie, Bułgarii czy Serbii?
Myślę, że Serbia jest najmniej prawdopodobnym kierunkiem, bo pamiętajmy, że Serbia jednak ma pewne sentymenty rosyjskie. więc nie wiem, jakby to było odebrane, bo też musimy pamiętać o takim większym wymiarze politycznym, nie tylko militarnym przekazania samolotów. Więc tak naprawdę zostały nam dwa kierunki. Powinniśmy tam je przekazać, gdzie osiągniemy największą korzyść. I tutaj nie oszukujmy się. Czas, kiedy przekazywaliśmy uzbrojenie, nie, bo taka była potrzeba, bo wróg stał pod Kijowem i Ukraina się broniła tak naprawdę ostatkiem sił, to już minął. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest dbanie o jak najlepsze interesy polskie. Wtedy też przekazanie tego uzbrojenia też było dbaniem o interesy polskie. Tutaj nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w jakimś dziwnym wymiarze, ale dzisiaj się sytuacja zmieniła i dzisiaj Polak musi myśleć o interesie polskim, no i tyle. Więc przekażemy je tam, uważam, że powinniśmy je tam przekazać, gdzie odniesiemy największą korzyść. I krótkoterminowo, i długoterminowo.
No to muszę dopytać, panie generale, bo sprawa jest następująca. Weźmy Ukrainę. Ukraina najpierw chciała, potem stwierdziła, że nie chce, bo Polacy nie chcą zmodernizować na swój koszt tych ostatnich migów. Wtedy Polska powiedziała, że w grze jest Bułgaria i natychmiast Ukraina zadzwoniła, moment, jednak my chcemy te przestarzałe migi. Chociaż domagają się też razem z tym jakiejś dokumentacji technicznej i jakiejś, nie wiem, części czy czegoś innego. To w końcu Ukraina potrzebuje według pana, czy nie potrzebuje? Kto tu ma mocną pozycję negocjacyjną, Polska czy Ukraina? Po co im te migi?
Ja myślę, że Ukraina potrzebuje, bo samolot MiG-29 dla Ukraińców jest znanym samolotem. Tam jutro można wsadzić pilota do kabiny, on poleci i technika ściągnąć z rezerwy, z cywila, nawet 60-letniego pana starszego, bo on jeszcze nawet w Związku Radzieckim obsługiwał te migi, tak? Więc to nie jest żaden problem, żeby on dzisiaj nawet przyjechał na rowerze i obsłużył te migi w jakiejś tam bazie odległej. Nie ma żadnego problemu. Mają zapas części zamiennych, jeszcze podejrzewam do nich. Także dla Ukraińców samolot MiG-29 to takie naturalne przedłużenie. Dzisiaj mają polskie szachownice, jutro malują truzuby i pojutrze na nich latają. Każdy inny statek powietrzny, jaki by nie był, to jest miesiące, jak nie lata, przeszkolenia. Nie jest tajemnicą Poliszynela, czy jest tajemnicą Poliszynela, że na części ukraińskich F-16 nie latają Ukraińcy. Bo mieli problem z, tak powiem, przyswojeniem sobie tego samolotu. Więc MiG-29 jest dla nich dostępny od ręki już jutro, mogą na nim latać. Co dotyczy dokumentacji, bo tam też padło takie, pamiętajmy, że polskie migi, te, które są w tej transzy, mogłyby być przekazane, zostały poddane pewnej modernizacji. Tam jest dołożony ekran, zresztą izraelskiej firmy. Tam jest troszkę rzeczy zrobionych. I myślę, że o tą dokumentację Ukraińcom chodzi. Jak to zostało połączone, jak to zostało zintegrowane z samolotem. No bo gdyby to się zepsuło, to oni na ten temat nie mają żadnej wiedzy. Tam jest interrogator natowski zamontowany. Nie wiem, czy on też nie musiałby zostać zdemontowany, czyli radar ma możliwość rozpoznania swój obcy. Jest też MOD 5, który też musiałby zostać zdemontowany. Więc Ukraińcy, myślę, mówią o tej dokumentacji, czyli o tej części, którą Polska przerobiła na własny użytek już poza oryginalną dokumentacją jeszcze Związku Radzieckiego.
No dobrze, panie generale, bo daliśmy 14, mamy jeszcze 14.
Ale daliśmy 14, które były niezmodernizowane lub były zmodernizowane niemieckie. Czyli dla Ukraińców to było, na niektórych to było przejście 1:1, a na niektórych tylko trzeba było przejść na troszkę inny kokpit, bo tam się pojawiły anglosaskie miary, troszkę inne przyrządy, ale generalnie nic się nie zmieniło w samolocie jako takim. Mhm. Ale tutaj to jednak jest pewna zmiana.
Niemieckie, czyli te, które RFN po wchłonięciu NRD podarował nam z demobilu po NRD.
Tak, Tak, dokładnie.
To jest
tak.
Dosyć skomplikowane, drodzy Państwo, bo te nasze migi pochodziły z trzech źródeł, z Czechosłowacji, z NRD i te, które sami kupiliśmy w Związku Sowieckim.
Tak.
Ale panie generale, to o co chodziło Ukraińcom, że oni powiedzieli, że tych migów nie chcą, bo są niedostosowane do polskich, znaczy do nowoczesnych, przepraszam, warunków pola bitwy i Polacy muszą je na swój koszt zmodernizować. Teraz widziałem, że Kosiniak-Kamysz powiedział, że dostaną Ukraińcy migi, jak zmodernizują je na własny koszt albo na koszt państw unijnych, jakichś innych, nie naszych, nie Polski. O co chodzi? Jaka modernizacja, skoro to są te nowocześniejsze?
Ja w ogóle nie rozumiem tego, bo gdybyśmy zaczęli mówić o modernizacji, to mówimy o tym, że te migi utkną w, nieważne w jakim zakładzie remontowym, Polski, XYZ, na kilkanaście miesięcy. To nie jest tak, że modernizacji można... Oczywiście Ukraińcy robili takie, nazwijmy to, modyfikacje, nie modernizacje, gdzie ciągnęli kabel, wiercili dziurę w kadłubie i silikonem ją zaklejali, kabel ciągnęli pilotowi do tableta na kolanie, na kolanniku. No ale chyba nie o takim czymś mówimy. Mówimy o jakimś poważniejszym działaniu. I to by się wiązało z tym, że samoloty zamiast trafić na front stałyby w zakładzie remontowym i czekałyby na kolejne miesiące remontowe. Ja nie wiem, czy o to chodzi Ukraińcom. Trochę nie rozumiem ich całej tej polityki. I dobrze, że Polska pokazała charakter i powiedziała, okej, nie chcecie, to nie, no przecież was nie zmusimy, tak? My mamy określone oczekiwania, to jest normalna transakcja, my wam coś dajemy, wy nam coś dajecie. Jak się wam nie podoba, to sorry, nie musicie tego brać. Więc to uważam bardziej realne i zdrowe podejście.
Tak, bo dodajmy, że całe zamieszanie polega na tym, że już te migi były dogadane, ale ukraińska strona miała nam przekazać technologie dronowe. Polska nie otrzymała tych technologii dronowych, więc powiedziała, że nie da migów. Czy panie generale, coś pan wie bliżej, o co konkretnie chodzi, jakie technologie dronowe? To miały być jakieś rozwiązania, jak tego używać, czy konkretne drony, które miały być w Polsce sprzedane, wyprodukowane? O co chodzi?
Problem jest chyba taki, że te rozmowy były prowadzone na poziomie politycznym, i politycy ogłosili sukces, a nie rozmawiano na poziomie technicznym. Bo pamiętajmy, że w Ukrainie, czy na Ukrainie, większość dronów jest produkowanych przez firmy prywatne. I teraz minister powiedział, że przekaże technologię, a firma prywatna mówi, hej, ale kto nam za to zapłaci? No, my tu mamy swoją myśl techniczną, my tu mamy różne rzeczy. Myśmy to rozwijali, kto nam za to zapłaci? Więc tak naprawdę myślę, że największy problem był w tym, że politycznie to wyglądało bardzo ładnie i wszyscy ogłosili sukces, no a technicznie ludzie, którzy za to odpowiadają, nie siedli do stołu i nie uzgodnili, tak nazwijmy to, protokołu technicznego do politycznego gadania. To się na tym rozjechało w mojej ocenie.
No dobrze, to jak się skończy ta cała afera? One trafią na Ukrainę, te ostatnie nasze migi, czy do Bułgarii? Bo ta Bułgaria bardzo potrzebuje. Czytałem ciekawy artykuł dotyczący bułgarskiego programu myśliwców, że oni czekają na jakieś nowoczesne.
No, na F-16 czekają.
Na F-16, a mają migi, które, uwaga, nie mogą latać ze względu na brak części, bo Rosjanie nie chcą już oczywiście serwisować tego. I słyszałem, że Bułgarzy nawet nie chcą latać tymi naszymi migami, chcą je po prostu rozdłubać, rozgrzebać i skanibalizować, żeby mieć dociągnąć tą swoją flotę migów na naszych częściach do momentu F-16. Dokładnie. To może racjonalniej będzie im dać.
Ja już tak jak powiedziałem, trzeba dać tym, którzy zagwarantują nam lepszy interes z naszej strony. Nie wiem, która strona co nam może zaoferować, jakie tam negocjacje trwają i co tam jest przy stole, ale dla mnie jest jasne, że dzisiaj interes Polski jest najważniejszy.
Mm-hmm. A jeszcze...
I ten, kto da, że tak powiem, lepszą ofertę, ten powinien dostać samoloty. I tutaj nie powinno być żadnych sentymentów tam takich czy tam innych. Nie. Jest konkretna oferta, to są nasze samoloty. Oczekujemy teraz konkretnej oferty z drugiej strony. Mm-hmm. Która będzie najbardziej korzystna dla nas. I tak jak mówię, i w krótkoterminowym, i w długoterminowym. Bo czasami jest tak, że coś można poświęcić krótkoterminowo, aby zyskać długoterminowo. To musi być bardzo przemyślana transakcja.
No tak, ja spotkałem się z takimi argumentami, że lepiej dać Bułgarii, bo Bułgaria jest naszym sojusznikiem w NATO, więc dobrze trzeba być solidarnym w ramach NATO, ale inni uważają, że lepiej dać Ukrainie, bo te MIG-i mogą zestrzelić jakiś tam rosyjski sprzęt, rakiety i tak inne rzeczy, które by mogły kiedyś w przyszłości nam zagrozić. Ale wiem, że to pytanie, które teraz zadam, trochę wykracza poza naszą stricte militarny temat naszej rozmowy, ale czy to trochę nie jest, panie generale, że te MIG-i stały się zakładnikiem w walce politycznej związanej z tą UPA, nieszczęsnym i z mianowaniem jednej z jednostek ukraińskich imieniem bohaterów UPA. To nie jest trochę tak, że nie damy migów, bo się mścimy na Zełenskim za UPA?
No, ja nie chciałbym, żeby jakby pomieszać dwie rzeczy. Pomieszać pamięć historyczną, cierpienia ludzi, którzy zostali, no nie oszukujmy się, zostali w wynice czystki etnicznej wymordowani, bo no, taka była wtedy jakby polityka pewnej grupy, bo to nie mówimy całej Ukrainy, żeby też było jasne, pewnej grupy ludzi, którzy uważali, że tylko czysto etnicznie Ukraina i tamte różne takie narodowościowe czy nawet faszyzujące pomysły, że tylko ta jakby ukraińska krew tu może mieszkać na ich ziemiach, tak? No i to było powodem wymordowania i pamiętajmy też, że oprócz Polaków na przykład Żydzi byli w tej samej sytuacji mordowani, żeby oczyścić właśnie jakby półziemię ukraińską z innych narodowości, z innych nacji. Co jest typowym przykładem czystki etnicznej i ona się odbyła. Więc to jest jedno, ale też pamiętajmy, że no jakby robienie interesów, ja teraz może zabrzmię brutalnie, robienie interesów czy dbanie o własne bezpieczeństwo trzeba oddzielić od pewnej polityki historycznej. I tu przykładem, dzisiaj Wielka Brytania już ma też z tym problem, ale ja daję przykład Wielkiej Brytanii w jej najbardziej takim rozkwicie. Ona umiała cudownie oddzielić te wszystkie sentymenty i tak dalej od realpolityki i od biznesu. I polecam właśnie takie podejście. Pamiętajmy o tym, co się wydarzyło, o tym nie możemy zapomnieć i nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś zglorifikował ludzi, którzy mordowali Polaków w sposób taki, jak to robili, ale też pamiętajmy, że trzeba patrzeć do przodu i swoje interesy też trzeba ugrywać.
Oczywiście, oczywiście. Panie generale, kończymy już naszą rozmowę. Ostatnie pytanie zapowiedziane, to znaczy Amerykanie wprowadzili do walki przeciwko Iranowi bombowiec B-1 legendarny. Czy proszę powiedzieć, bo to zostało określone przez prasę jako bardzo poważny krok eskalacyjny i że wprowadzenie tego środka do walki jest jakimś w ogóle ewenementem. Proszę powiedzieć, w czym jest problem z tym B-1? Czy to rzeczywiście jest jakaś taka super broń, najbardziej groźny bombowiec w flocie amerykańskiej?
Nie, nie. P1, jego historia sięga jeszcze zimnej wojny bardzo, bardzo tam. Wtedy była taka koncepcja, zresztą Su-22 się w tą koncepcję wpisywało też. Oczywiście rozmiar ale że żeby spenetrować terytorium przeciwnika, należy latać na małych wysokościach z dużymi prędkościami. Bo wtedy system obrony powietrznej ma ogromny problem z wykryciem i nawet jeżeli wykryje, to wykryje go za późno, systemy rakietowe nie zdążą i tak dalej, i tak dalej. I B-1 został przemyślany ideologicznie do takiego latania. Nisko, bardzo szybko, z prędkościami bliskimi prędkości dźwięku, po to, żeby penetrować wtedy jeszcze terytorium Układu Warszawskiego i donieść bomby, między innymi nuklearne, na terytorium Polski również, no nie oszukujmy się, wtedy byliśmy w przeciwnych systemach. On został do tego skonstruowany. Potem oczywiście się sytuacja światowa zmieniła, już nikt nie penetrował obrony powietrznej przeciwnika w taki sposób. B-1 też został pozbawiony możliwości przenoszenia broni jądrowej, on dzisiaj nie ma takiej możliwości, przenosi tylko konwencjonalną broń. I tak naprawdę B-1 będzie powoli schodził, bo on, jego tam przewidywana żywotność jest jeszcze z 10 lat może, a może tam mniej więcej. I na jego miejsce będzie wchodził najnowszy wynalazek, czyli B-21, tak jak dobrze pamiętam, czyli następca B-2 i Rider tak zwany. I będzie powolutku B1 wychodził z arsenału sił politycznych Stanów Zjednoczonych. Więc dlaczego B1 jest taki ważny? Bo wprowadzenie samolotu B1 oznacza, że są miejsca w Iranie, których może już działać samolot tego typu, czyli ten system obrony przeciwlotniczej jest dość mocno zniszczony i w miarę bezpiecznie można wprowadzić samolot klasyczny, nie stealth, nie żaden inny, tylko klasyczny samolot do akcji, to jedno, ale też może chodzić też o to, to jest też warunek, ale też może chodzi o to, że jednak on przenosi potężną ilość uzbrojenia konwencjonalnego i może chodzi o po prostu spotęgowanie siły ognia. No bo jednak samoloty typu B2, one przenoszą bardzo specyficzne uzbrojenie wewnątrz, komór i tak dalej. Tutaj samolot B1 ma trochę większe możliwości, po prostu tych bomb można załadować tam nie wiadomo ile i po prostu je rzucać. Więc myślę, że to chodzi o spotęgowanie efektu niszczycielskiego, ale też może się okazać, że pamiętajmy, że samolotów B2 Stany Zjednoczone mają nie tak wiele, dlatego B2 stoją w tak zwanych dyżurach nuklearnych, czyli część samolotów jest dedykowana do parasola nuklearnego i może się okazać, że do użycia zostaje 2, 3 czy 5 samolotów nad Iranem. Więc wprowadzenie B1 powoduje, że po prostu ta liczba dostępnych środków walki jest dużo, dużo większa.
No tak, ja tylko na koniec chcę powiedzieć, że niesamowity jest ten B1, bo on może delikatnie złożyć skrzydła, prawda?
No nie delikatnie, tam dość poważnie składa.
Jak rakieta pędzi wtedy, tak?
Tak, tak. Bo tak jak mówię, taka ideologicznie była jego zadanie, czyli wystartować na rozłożonych skrzydłach, potem złożyć je maksymalnie i rozpędzić się na małej wysokości do prędkości tam powiedzmy 0,95 czy 0,96 liczby Macha, no i tak pokonać obronę przeciwlotniczą, no jeszcze wtedy Układu Warszawskiego.
Dzieje się, drodzy Państwo, tak bym
potrzebował. Potężne silniki, no bo to też potrzeba potężnych silników. On tam jednak, jak ktoś kiedyś widział, ja miałem okazję widzieć B1 na dopalaniu latającego, to robi wrażenie takie, że wszystko się w środku człowieka aż wytrząsa. Naprawdę ogromne wrażenie robi. Jak miałem okazję widzieć B1, a potem B2, które przelatywały u siebie, to B2 leciał jak szybowiec, takiej ciszy, a B1 po prostu człowiek aż w środku rezonował. Z tej potęgi silników, więc taka jest między innymi różnica między tymi samolotami, ale to są samoloty z innych epok i zadanie mamy to samo, bo B2 też ma penetrować obronę powietrzną przeciwnika, ale w całkowicie inny sposób i w całkowicie innym stylu. B1 miał to robić szybko i głośno, a B2 robi to trochę wolniej i po cichu.
Moim i Państwa gościem był pan generał Tomasz Drewniak. Panie generale, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wsparcie na Patronite na YouTubie i za trampki na live'ach o 12:00. Dzięki, naprawdę. To duża pomoc dla kanału, pozwala nam to wsparcie zachować niezależność. Polecam nieustająco moją książkę Polacy, którą z autografem możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Trwa właśnie super letnia promocja w militariach, nawet do minus 40% rabatu. Żal i grzech nie skorzystać. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kolejne 50 tysięcy złotych poszło dzięki tej akcji na ten szczytny cel, czyli na pomoc osobom chorym na nowotwory. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Przypominamy o trwającej jeszcze 5 dni promocji minus 31% dla widzów historii realnej. Kod rabatowy to historia31. Naszym partnerem technologicznym jest Stellantry, dystrybutor sprzętu marki Apple i pozdrawiamy oczywiście naszego nowego partnera, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska bossa.pl. Sam myślę o inwestowaniu i nie wyobrażam sobie, żeby inwestować inaczej niż w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Sprawdzona instytucja finansowa, wasze środki będą w pewnych rękach. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.